Chciałbym w tym momencie zachęcić wszystkich młodych ludzi, którzy słuchają tej audycji, wszystkich młodych, którzy kochają Pana Jezusa, aby zdobyli jak najlepsze wykształcenie i kwalifikacje. Potem poświęcili je Panu i pozwolili, by to wszystko przeszło przez śmierć i zmartwychwstanie. Wtedy będziemy mogli zbudować Kościół, czego Bóg tak bardzo pragnie.
Witamy w Studium Życia Biblii, programie przygotowanym przez Living Stream Ministry we współpracy z Fundacją Strumień Życia. Studium Życia to studium Biblii podkreślające życie. Sam Jezus powiedział w Ewangelii Jana 6,63: słowa, które wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Studium Życia to owoc ponad 70-letniej posługi Watchmana Nee i Witnessa Lee. Watchman Nee rozpoczął swoją posługę w Chinach w latach 20. XX wieku i kontynuował ją aż do chwili uwięzienia, zakończonego męczeńską śmiercią. Witness Lee sprowadził tę posługę do Stanów Zjednoczonych w latach 60. XX wieku, skąd dotarła ona do Europy, a na początku lat 80. także do Polski. Zanim rozpoczniemy dzisiejszy program, podajemy nasz warszawski numer telefonu 022 643 95 63 022 643 95 63. A teraz przejdźmy już do studium życia Księgi Rodzaju.
W studiu gościmy dziś Stanisława Leszczyńskiego.
Witam serdecznie.
Zajmiemy się dziś drugą częścią wykładu poświęconego Hiramowi, budowniczemu filarów w pierwszej Księdze Królewskiej. Chociaż jest to studium życia Księgi Rodzaju, na chwilę zaglądamy właśnie do pierwszej Księgi Królewskiej, żeby przyjrzeć się postaci zaangażowanej w budowę Bożego Domu, Bożej Świątyni i wymienionej tam z imienia, Hiramowi. Przyda nam się tu chyba krótkie wprowadzenie, zwłaszcza dla tych słuchaczy, którzy nie mieli okazji być z nami podczas poprzedniej audycji.
Ostatnia audycja poświęcona Hiramowi, zdolnemu budowniczemu filarów, była bardzo interesująca. We wcześniejszych programach mówiliśmy, że musimy przeobrazić się w filary na Bożą budowlę, którą jest Kościół, ciało Chrystusa. Ale nie powinniśmy się zadowolić samym przeobrażeniem. Musimy zostać budowniczymi filarów. Druga Księga Kronik 2:13 mówi, że Hiram był synem kobiety, która pochodziła z plemienia Dana. Dan w Biblii porównany jest do węża, kąsającego pęciny konia, a jego plemię zamieszane było w bałwochwalstwo. Pokazuje to, że naszym źródłem jest grzech. Narodziliśmy się w grzechu. Psalm 51, werset 7 mówi: w grzechu poczęła mnie matka. Matka Hirama obrazuje tutaj ludzkie życie.
A co wiemy o ojcu Hirama?
Pierwsza Księga Królewska 7:14 mówi, że jego ojciec pochodził z Tyru. Jeśli zajrzymy do 28 rozdziału Księgi Ezechiela, zobaczymy, że Tyr był ważnym ośrodkiem handlowym. Hiram przejął swoje umiejętności po ojcu, Tyryjczyku, który z pewnością reprezentuje kogoś, kto zajmuje się handlem i jest tym dobry. Czyli o Hiramie wiemy tyle, że otrzymał swoje umiejętności od ojca Tyryjczyka, był synem wdowy i należał do plemienia Neftalego. Oznacza to, że jego ojciec umarł. Ale co dziwne, jego matka pochodziła z plemienia Dana, ojciec z Tyru, a on sam z plemienia Neftalego. Neftali w Biblii oznacza zmartwychwstanie i przeobrażenie. W Księdze Rodzaju 49:21 czytamy, że Neftali był uwolnioną łanią, wypowiadającą piękne słowa. Natomiast w Księdze Habakuka 3:19 czytamy, że kiedy jesteśmy w zmartwychwstaniu, mamy chyże nogi jak łani i stąpamy po wyżynach. To jest obraz przeobrażenia. I taki obraz widzimy właśnie u Hirama. Czyli do tego, żebyśmy mogli zostać wprawnymi budowniczymi filarów, musimy uświadomić sobie, że urodziliśmy się w grzechu, ale musimy też posiąść umiejętności tego świata, otrzymać właściwe wykształcenie i zdobyć odpowiednie kwalifikacje. Ale samo to nie wystarczy. Uzyskane przez nas umiejętności, których symbolem jest ojciec Tyryjczyk, muszą przejść przez śmierć. Kiedy to wszystko przechodzi przez śmierć i powstaje w zmartwychwstaniu, sami stajemy się ludźmi w zmartwychwstaniu. Ludźmi, którzy, mówiąc obrazowo, należą do plemienia Neftalego. Wtedy Bóg może użyć nas dla swojej budowli.
Dziękuję bardzo za ten pomocny wstęp. To dobre wprowadzenie do dzisiejszego studium, dalszego ciągu wykładu na temat Hirama. Posłuchajmy Witnessa Lee.
Historia Hirama, budowniczego filarów, związana jest z trzema ludami: plemieniem Dana, mieszkańcami Tyru i plemieniem Neftalego. Matka Hirama pochodziła z plemienia Dana. Jego ojciec z Tyru, a on sam stał się członkiem plemienia Neftalego. Zastanówmy się, jak człowiek, którego matka pochodziła z plemienia Dana, a ojciec był Tyryjczykiem, mógł stać się członkiem plemienia Neftalego. To bardzo tajemnicze. Bardzo tajemnicze. To takie dziwne i ciekawe, że pochodzący z Tyru ojciec umarł. Bóg odciął Hirama od źródła jego świeckich umiejętności. Ponieważ jesteśmy ludźmi, musimy mimo to żyć. Także Paweł pisze: zostałem ukrzyżowany wraz z Chrystusem. Zostałem ukrzyżowany. Jednak żyję. Stary człowiek, stary mąż, stary ojciec został ukrzyżowany. A jednak żyję. Kto żyje? Żyje matka. Nadal żyjemy. Dobrym przykładem jest tutaj Mojżesz. Mojżesz wychowywał się w egipskiej rodzinie królewskiej. Posiadł w niej całą wiedzę, całą mądrość Egipcjan. Gdy miał 40 lat, sądził, że jest człowiekiem zdolnym do działania. Postanowił więc uwolnić swój lud z rąk bezprawnie władających nim Egipcjan i poniósł klęskę. Dlaczego? Bo jego ojciec Tyryjczyk nie umarł. Jego łączność z Egiptem nie została zerwana, rozumiecie? Mojżesz nie odciął się od źródła swoich umiejętności. Nadal był z nim związany. Potem na scenę wkroczył Pan i odciął go od tego źródła. Mojżesz uciekł na pustynię, dzięki czemu nie miał już do niego, do źródła, dostępu. Umarł ojciec Tyryjczyk, czyli egipska rodzina królewska. Ale Mojżesz żył nadal. Żyła więc matka, która symbolizuje życie ludzkie. Ojciec umarł, ale matka żyła nadal. Została wdową. Nadal żyła, ale nie była już związana ze starym mężem. Żyła, ale nie była już związana ze źródłem w świecie. Wielu młodych braci i sióstr ma niezrównoważone poglądy. Myślą tak: Pan przyjdzie szybko. Czekam na Niego. A Pan może przyjdzie już za 2 lata. Teraz jestem w pierwszej klasie liceum. Za 2 lata je ukończę. Może Pan przyjdzie, zanim skończę szkołę. Nie muszę się przygotowywać do studiów na Harvardzie. Dam sobie spokój. Lepiej będzie, jak więcej czasu poświęcę na społeczność, na rozmowę z braćmi w moim wieku, na wspólne poszukiwanie Pana, na rozmowy o tym i o tamtym do 1 nad ranem. Nie muszę tyle czytać. Nie muszę się uczyć. Dlaczego? Bo za 2 lata przyjdzie Pan. Po co marnować czas? Taka postawa sprawi, że Pan przyjdzie 200 lat później. Ze względu na Ciebie Pan powie, przyjdę 200 lat później. Zwłaszcza z Twojego powodu. Nie tylko Ty musisz się uczyć, uczyć się muszą Twoje dzieci i wnuki. Co więcej, zdobądź doktorat. Wiem też, co leży na sercu młodym siostrom. Nam, siostrom, wystarczy gimnazjum, co najwyżej liceum, to wystarczy. Umiemy czytać Biblię, nie będziemy starszymi. Nie przejmujmy się, wystarczy, że skończymy gimnazjum, najwyżej liceum. Kobieta niezamężna, jeśli tylko zdobędzie jakiś fach, na przykład nauczy się pisać na maszynie, może zarabiać $500-600, to jej wystarczy. Prowadźmy łatwe, szczęśliwe życie chrześcijańskie i życie Kościoła. Wiem, że tak w głębi duszy myślicie. Zmieńcie to nastawienie. Mogę was zapewnić, że jeśli tak uważacie, to niezależnie od tego, jak bardzo kochacie Pana, Pan nie za bardzo będzie mógł się wami posłużyć. Żadna chwila poświęcona na naukę za młodu nie jest stracona. Musicie się uczyć. Być może Pan powróci za 2 lata. Nie śmiem powiedzieć wam, że tak nie będzie, ani że tak będzie. Niezależnie jednak od tego, co się stanie, młodzież musi się uczyć i zdobywać tyryjski fach. Każdy z was powinien nie tylko skończyć szkołę średnią. Każdy z was powinien ukończyć uniwersytet.
Słyszeliśmy właśnie, że Witness Lee bardzo zdecydowanie wzywał młodzież do zdobywania dobrego wykształcenia, czyli tyryjskich umiejętności. Czy nie wchodzi to aby w konflikt z przekonaniem, że jako chrześcijanie powinniśmy żyć tak, jakby Pan w każdej chwili miał powrócić?
Nie, nie ma tu mowy o żadnym konflikcie. Właściwie, jeśli chcemy, żeby Pan powrócił, musimy się do tego przygotować, byśmy byli użyteczni dla Jego budowli. Z Ewangelii Mateusza 24:40-41 wiemy, że kiedy Pan powróci, dwóch będzie na roli. Jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach. Jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Te słowa na roli i mleć oznaczają pracę zarobkową. Oznacza to, że Pan powróci, podczas gdy będziemy pracować. Aby właściwie pracować, musimy się odpowiednio wyszkolić w naszych umiejętnościach. Mamy w Piśmie Świętym 2 dobre przykłady, apostoła Pawła i Mojżesza. Apostoł Paweł był naprawdę wykształcony. Kiedy zajrzymy do Dziejów Apostolskich 22:3, znajdziemy tam informację, że wychowywał się u stóp Gamaliela, wielkiego nauczyciela. Paweł był specjalistą w dziedzinie prawa. Był wykształcony w prawie religijnym judaizmu. Wiemy jednak, że spotkał na swej drodze Pana i jego naturalne umiejętności, obrazowo przedstawione w Biblii w postaci zmarłego ojca Terejczyka, przeszły przez śmierć. Ale kiedy Paweł wszedł w zmartwychwstanie, Pan mógł wykorzystać jego umiejętności, które opanował dzięki nauce u Gamaliela, i w taki sposób Paweł napisał 14 listów Nowego Testamentu. Podobnie było z Mojżeszem. W Dziejach Apostolskich 7:22 czytamy, że wdrożono Mojżesza we wszelką mądrość Egipcjan, a był dzielny tak w słowach, jak i w czynach. Młodzi ludzie nie powinni myśleć, no cóż, Pan powróci, więc nie muszę zdobywać wykształcenia. Absolutnie nie. Jeżeli chcemy być tacy jak Mojżesz, musimy się kształcić. Mojżesz zdobył najlepsze wówczas wykształcenie. Oczywiście nie zapominamy, że jest to coś naturalnego, ale znakomite egipskie wykształcenie, jakie Mojżesz uzyskał, pozwoliło mu napisać 5 ksiąg, a więc nie lekceważmy tego. Chciałbym w tym momencie zachęcić wszystkich młodych ludzi, którzy słuchają tej audycji, wszystkich młodych, których kochamy i którzy kochają Pana Jezusa, aby zdobyli jak najlepsze wykształcenie i kwalifikacje, potem poświęcili je Panu i pozwolili, by to wszystko przeszło przez śmierć i zmartwychwstanie. Wtedy będziemy mogli zbudować Kościół, czego Bóg tak bardzo pragnie.
Posłuchajmy dalszej części dzisiejszego studium.
Gdy zdobędziecie tytuł naukowy, odetnijcie się od źródła. Ukończcie studia i zdobądźcie tytuł. Nie chodzi mi o to, że macie spalić swój dyplom. Dyplom będzie wam potrzebny do pracy. Ale powiedzcie sobie, mój ojciec Tyryjczyk musi umrzeć w dniu wręczenia dyplomów. Musicie się trudzić. Trudźcie się. Pracujcie 5, 6, 7, 8 lat, aż skończycie studia. Potem powiedzcie, mój ojciec Tyryjczyk leży w trumnie. Mojżesz po opuszczeniu egipskiej rodziny królewskiej nigdy więcej o niej nie wspomniał. Rodzina królewska została pogrzebana. Ojciec, który dał nam fach, musi umrzeć. Fach się przydaje, ale ojciec cuchnie. Doktorat się przydaje, ale tytuł doktora cuchnie. Starajmy się więc usilnie zdobywać stopnie naukowe, ale gdy je zdobędziemy, odcinajmy się od nich. Ojciec Tyryjczyk musi umrzeć. Dlaczego? Bo jeśli ojciec, źródło, nie umrze, zawsze będzie silnie wiązał nas ze światem. Nasze wykształcenie będzie najsilniejszym węzłem. Każdy, kto szczyci się swoim wykształceniem, nie będzie sobie dawał rady, jeśli chodzi o poznanie Biblii. Niezależnie od tego, jak wysokie mamy wykształcenie, musimy być bardzo pokorni i mówić Panu, Panie, jestem jak mały chłopiec. Można mnie czegoś nauczyć. Jestem zupełnie pusty w środku. Chociaż mam 3 tytuły naukowe, chociaż mam 3 doktoraty, przyznaję, Panie, że nic nie wiem. Mój duch nie jest napełniony. Mam pusty umysł i puste uczucia. Pusta jest cała moja istota. Odetnijcie swoje więzy ze źródłem. Stańcie się zwykłymi chłopcami i dziewczętami, którzy nic nie wiedzą. Jestem zupełnie pusty. Mam pustego ducha, puste serce i pusty umysł. Chociaż mam 3 doktoraty, jestem zupełnie pusty. Dzięki temu będziecie mogli zrozumieć Biblię.
Najpierw słyszeliśmy zachętę do tego, by studiować i zdobywać umiejętności. Ale z drugiej strony stopnie naukowe i umiejętności nigdy nas nie zaspokoją. Choć po śmierci naszego ojca Tyryjczyka, obrazowo rzecz ujmując, stają się naprawdę użyteczne w służbie Panu. Co to w takim razie znaczy zdobywać umiejętności i stopnie naukowe, a potem pozwolić, by nasz ojciec Tyryjczyk umarł?
Zobaczyliśmy, że ojciec Hirama pochodził z Tyru i w pewnym momencie umarł. Oznacza to, że źródło naszych umiejętności, jakie nabyliśmy w świecie, musi umrzeć, lecz matka, czyli ludzkie życie, pozostaje. Tak więc, kiedy zdobędziemy najlepsze wykształcenie, najlepsze kwalifikacje, jako ludzie, którzy kochają Jezusa, musimy te umiejętności poświęcić Jemu. To znaczy, że zdobywamy najlepsze umiejętności, ale nie jesteśmy do nich przywiązani. Nie jesteśmy przywiązani do świata poprzez nasze wykształcenie. Nie żyjemy po to, żeby jedynie zarabiać pieniądze i odnosić sukcesy w świecie. Nie. Zdobywamy najlepsze kwalifikacje i wykształcenie, lecz oddajemy je Panu. Pozwalamy, by przeszły przez śmierć i powstały w zmartwychwstaniu, tak aby nasze zmartwychwstałe umiejętności, zdolności i wykształcenie mogły zostać wykorzystane dla zaspokojenia Bożego pragnienia. Czyli możemy zdobyć najlepsze wykształcenie i kwalifikacje, ale to nie będzie nas wypełniało. Nadal pozostaniemy ubodzy w duchu. Nadal będziemy jak dzieci, otwarte na przyjmowanie świeżego objawienia i tego, co myśli Chrystus. Jeśli tacy będziemy, wówczas będziemy napełniali się nim w zmartwychwstaniu i będziemy mogli wykorzystywać nasze umiejętności w zmartwychwstaniu dla zbudowania ciała Chrystusa.
Tak. Podoba mi się taka perspektywa. Posłuchajmy teraz zakończenia wykładu.
Ojciec musi umrzeć, matka musi żyć. Źródło świeckiego fachu musi odejść, ale my nadal musimy żyć. Nie sądźcie, że będziecie krótko żyli. Przygotujcie się na to, że wasze życie będzie długie. Nieraz modliłem się: Panie, bardzo Cię proszę, daj mi długie życie. Nie chcę się nauczyć czegoś z Ciebie, a niedługo potem odejść. Nie chciałbym, aby tak było. Chciałbym nauczyć się czegoś z Ciebie i żyć po to, by to, czego się nauczyłem, mogło się na coś przydać. Młodzież powinna mieć taką samą postawę. Panie, wiem, że wkrótce przyjdziesz. Nie chcę jednak zobaczyć Cię dopiero wtedy, gdy zmartwychwstanę. Chcę, byś mnie pochwycił. Chciałbym żyć długo, tak długo, aż przyjdziesz. Nie dlatego, by samemu cieszyć się długim życiem, lecz po to, bym stał się użyteczny dla Ciebie. Chciałbym, abyś użył mnie do realizacji swego zamysłu na ziemi. Módlcie się więc: Panie, bardzo chcę, by umarł mój ojciec Tyryjczyk, ale nie chcę, by to się wydarzyło, zanim ukończę studia. Gdy ukończycie studia, pomódlcie się: Panie, pogrzeb tego ojca, ale spraw, by matka żyła dalej. Co to znaczy? To znaczy: Panie, spraw, bym żył długo. Nie chcę umrzeć. Powtarzam jeszcze raz: ojciec musi umrzeć, ale matka, nasze ludzkie życie, musi trwać dalej. Dwa aspekty. Musicie walczyć ze wszystkimi słabościami. Powiedzcie Panu: Panie, chcę, by moje ciało było zdrowe. Chcę, by moje ciało było silne. Mojżesz w wieku 100 lat był bardzo silny. Wciąż był bardzo silny. Panie, niech moja siła nie opuszcza mnie przez wszystkie dni mego życia. Troszczcie się o swoje ciało, abyście długo żyli. Niech umrze wasz ojciec, ale matka niech żyje nadal. Choć jest wdową, jest pełna życia. Mój ojciec Tyryjczyk umarł, ale matka z plemienia Dana nadal żyje. Żyje. Po co? Żebym był przydatny dla Pana.
Usłyszeliśmy przed chwilą poruszające świadectwo Witnessa Lee. I chyba też pomogło nam to podkreślenie, że tak, nasz ojciec Syryjczyk musi umrzeć, ale musimy się modlić, żeby nasza matka z plemienia Dana żyła. Dzisiejsza audycja koncentruje się przede wszystkim na ludziach w młodym wieku. Może dodajmy w związku z tym kilka słów.
Chcę zachęcić wszystkich młodych ludzi, by oddali swoje życie Chrystusowi, poświęcili mu je i zdobyli możliwie najlepsze wykształcenie. Nie po to, żeby odnieść sukces, tylko żeby poświęcić je Chrystusowi, aby przeszło ono przez śmierć i zmartwychwstanie. Wtedy Bóg będzie mógł użyć naszych zdolności i umiejętności dla swojego budowania, dla zbudowania swojego Kościoła, ciała Chrystusa, którego zwieńczeniem będzie Nowa Jeruzalem. W tym celu musimy pójść za przykładem Salomona. W drugiej Księdze Kronik 1:10 czytamy, że Salomon modlił się, aby Pan dał mu mądrość i wiedzę, aby mógł godnie występować przed Bożym ludem. My też musimy tak się modlić. Módlmy się tak. Ojcze, daj mi Chrystusa, który będzie moją mądrością w kontaktach z innymi, aby mógł udzielać im bogactw Chrystusa bez względu na pozycję i wiek. Módlmy się też o długie życie. Mówi o tym Psalm 91, werset 16 i Księga Powtórzonego Prawa 33:25. Zajrzyjcie do tych wersetów. Pokazują one, że powinniśmy modlić się do Boga o długie życie. Nie po to, byśmy żyli w świecie i gonili za przyjemnościami, tylko po to, by Pan mógł wykorzystać nasze życie, aby z nas wypływać dla swojego budowania. Przedstawię to matka Hirama, wdowa. Ojciec Syryjczyk umiera, czyli źródło naszych umiejętności umiera, lecz matka pozostaje. Oznacza to, że nasze ludzkie życie musi trwać wystarczająco długo, aby zaspokoiło pragnienie Bożego serca. Dlatego zachęcam wszystkich młodych ludzi do tego, by poświęcili swoje życie Chrystusowi i zdobyli najlepsze umiejętności oraz najlepsze wykształcenie po to, by stać się użytecznymi naczyniami, które zaspokoją Boże pragnienie.
Dziękuję serdecznie za te słowa, także w swoim imieniu. Postaram się pamiętać o tej audycji i dać ją do posłuchania za kilka lat moim dzieciom, jak troszkę bardziej podrosną. To coś, co naprawdę powinny usłyszeć. Dziękuję za udział w programie naszemu gościowi, którym był Stanisław Leszczyński, a Państwu dziękuję za uwagę. Żegna się Andrzej Żmudziński. Do usłyszenia. Tych z Państwa, którzy chcieliby zamówić płytę albo kasetę z nagraniem audycji, prosimy o telefoniczny lub listowny kontakt z nami. Podajemy nasz warszawski numer telefonu 022 643 95 63 i adres Fundacja Strumień Życia, ulica Puzonistów 4, 02 876 Warszawa. Adres poczty elektronicznej radio@strumien.com.pl. W fundacji zamówić można bezpłatne publikacje, a także kupić książki Watchmana Nee i Witnessa Lee. Na stronie internetowej www.strumień.com.pl znajdą Państwo biografię tych dwóch autorów, informacje o naszych publikacjach i archiwalne nagrania audycji w formacie MP3. Raz jeszcze podajemy nasz numer telefonu 022 643 95 63. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia w naszym następnym programie.